nie liczył się ze słowami. Tak właściwie to nie liczył się z nikim. Dowódców nie szanował, a i autorytety niewiele dla niego znaczyły. Gardził nazistami, kierując się w walce kodeksem honorowym, a na adiutanta wybrał sobie czarnoskórego żołnierza wziętego do niemieckiej niewoli. Złorzeczył na Hitlera ile się dało, publicznie nazywał go świrem, a wszystko uchodziło mu na sucho, nawet w totalitarnej III Rzeszy. Dlatego o nim dzisiaj sobie powiemy. Nazywali go Gwiazdą Afryki. Niektórzy wołali Pustynny Orzeł. Hans Marseille był najgenialniejszym asem przestworzy w Afryce, a niektórzy uważają, że w historii lotnictwa. Był postacią nietuzinkową, szczerze nienawidził Hitlera i wcale się z tym nie krył. Gardził dyscypliną wojskową, jeśli spotkać osobiście go w bazie lotniczej, no to istniała spora szansa, że akurat przechadzałby się w rozpiętej kolorowej koszuli. Do tego obowiązkowo założone okulary przeciwsłoneczne, a jakże, i do tego również pasujące sandały. Hitlerowi wiele rzeczy w nim nie odpowiadało, a jeszcze kiedy afiszował się ostentacyjnie ze swoim najlepszym czarnoskórym adiutantem przyjacielem, Hitlera zalewała fala białej gorączki. Była za to jedna rzecz, która była niebywała. Potrafił siać spustoszenie i przerażenie w szykach alianckich. Powiedzmy sobie tak. Kiedy pospolity pilot Luftwaffe widział w oddali nadlatujące alianckie szyki, mające miażdżącą przewagę liczebną, na ogół starał się wiać, gdzie pieprz rośnie. W przypadku Hansa Marseille było kompletnie inaczej. Ten wlatywał w sam środek wrogiego szyku i kolejno zestrzeliwał maszynę po maszynie. Kiedykolwiek stykali się z nim Brytyjczycy, ci z miejsca byli całkowicie zdezorientowani. Zwyczajnie nie wierzyli własnym oczom w to, co się właściwie dzieje. Nie sprawiała mu problemu konfrontacja, nawet w obliczu miażdżącej przewagi liczebnej. Niedługo czekał na status gwiazdy, a autentyczną grozą była żółta czternastka na jego kadłubie. Kiedy stuknął mu 23 rok życia, zdołał już zestrzelić aż 158 wrogich maszyn. Łamał wszelkie zasady, przyprawiał swoich dowódców o palpitację serca, a doprowadzał Hitlera do wściekłości. Jak go nie lubić? Dzisiaj przytoczymy sobie osobę nietuzinkową, gwiazdę Afryki, niesfornego asa Hitlera, Hansa Marseille. Rzecz jasna, prosto z mostu. Kluczem do sukcesów Hansa była nietuzinkowość, żeby to jakoś ująć jednym słowem. Hans łamał wszelkie możliwe zasady, do tego nie uwzględniał żadnych reguł walki powietrznej. Tyle podręczników, ile Luftwaffe wydało z instrukcjami jak najskuteczniej walczyć, wyrzucił zwyczajnie do kosza. Miał swój styl, którego fundamentem były wariackie akrobacje zmieszane z niesamowitym ryzykiem, brawurą i osobistym instynktem. Wykazywał się genialnym zmysłem, był mocno świadomy pola walki i potrafił przewidzieć, gdzie za chwilę znajdą się wrogie maszyny. Wykorzystując tę zdolność, puszczał serię w pustkę, gdzie za moment wlatywała wroga maszyna. Kiedy wlatywał w całą chmarę przeciwników, był niesamowicie szybki i co najważniejsze, miał całkiem sporo szczęścia. Ryzykował bardzo wiele. Piloci na przykład wystrzegali się karkołomnych akrobacji, ponieważ zachodziła poważna obawa, że przy gigantycznych przeciążeniach mogliby utracić przytomność. Hans nie zważał na tę niedogodność. Właściwie wkalkulowywał ją w swoje poczynania. Aby nie tracić przytomności, zwyczajnie napinał mięśnie brzucha. Przy olbrzymich przeciążeniach napinał je do granic wytrzymałości i w efekcie krew z jego mózgu nie odpływała do nóg. Stąd otwierała się przed nim cała gama niedostępnych dla innych pilotów niesamowicie karkołomnych akrobacji. Najgenialniejszym dniem Hansa był dzień 1 września 1942. Tego dnia nad Afryką Północną szalał jak opętany, zestrzelił w jeden dzień aż 17 wrogich samolotów. Kiedy już wreszcie wylądował na płycie lotniska, wszyscy mechanicy i koledzy Hansa nieśli go triumfalnie na rękach. Lał się szampan, telefonicznie gratulował mu nawet sam marszałek Kesselring. Był w genialnej formie, miał rekordową średnią, 15 pocisków na jedno zestrzelenie i 3 zestrzelenia na jeden lot. I oczywiście można podejrzewać, że Hans mógł fabrykować swoje wyniki. Powszechnie piloci praktykowali puszczanie wodzów fantazji, jeśli chodziło o ich listę zestrzeleń i składanie fałszywych raportów o wygranych walkach, było na porządku dziennym. Natomiast jeśli chodzi o Hansa Marseille'a, to nie wchodziło w rachubę. Zresztą procedury w Luftwaffe wyraźnie wytyczały, jak restrykcyjnie uznawać zestrzelenia. W przypadku Hansa każde jedno jego zestrzelenie było potwierdzone albo paroma zeznaniami innych pilotów, naocznych świadków. Powojenne analizy archiwów alianckich potwierdzają każde jedne zestrzelenie. Są nazwiska i numery zestrzelonych samolotów. Był pilotem czasów II wojny światowej z duszą pilota z czasów I wojny światowej. Miał szlachetną duszę, przestrzegał honorowego kodeksu walki powietrznej, czerpał radość z rywalizacji, nie przepadał za zabijaniem, strzelał do wrogów w duchu współzawodnictwa, traktował każdą walkę niczym pojedynek. I gdyby na tym poprzestać, to może nie byłby Hans znowuż taki niesamowity, ale ten nie poprzestawał na tym. Kiedy udało mu się zmusić oponenta do opuszczenia swojego płonącego samolotu, nigdy nie strzelał do pilota, któremu udało się katapultować. Udokumentowany jest przypadek, kiedy podleciał do uszkodzonego brytyjskiego myśliwca i pomógł pilotowi lądować, eskortując go na ziemię. Opowiadali o tym inni piloci, którzy byli tego naocznymi świadkami. Mało tego, kiedy już udało mu się zestrzelić jakiegoś brytyjskiego pilota, uwielbiał z nim rozmawiać. Traktował ich jak praktycznie kolegów. Przetrzymując wroga w niewoli, zapraszał ich nawet na drinka do jego namiotu. Do tego wymieniali się adresami i zarzekał się, że ich odwiedzi po wojnie. Dokładał wszelkich starań, by im niczego nie brakowało. A żeby tego było mało, Hans potem wsiadł do swojego Messerschmitta i mimo ostrzału artyleryjskiego wroga zrzucał na pas startowy paczkę z listem. Przeważnie wiadomością, że John Smith, pilot brytyjski, został przez niego zestrzelony, ale że mu nic nie jest, żeby się rodzina nie martwiła. Przykładowo list brzmiał tak. Z przykrością informujemy, że porucznik Byers został strącony 14 września przez samolot z naszej jednostki. Gdy opuszczał kokpit, był ciężko poparzony. Znajduje się obecnie w szpitalu w Darnie i wraca do zdrowia. W imieniu Luftwaffe pragniemy przekazać wyrazy ubolewania. Oczywiście nie wszyscy okazywali niekończący się entuzjazm wobec młodziana. Dowódca Luftwaffe Hermann Göring dostawał szewskiej pasji. Nie tolerował jakichś staroświeckich bajek o honorze czy moralności. Stąd większość pilotów nie cierpiała Göringa, za to uwielbiali Hansa. A do tego wyjątkowo przepadali za nim i szanowali go nieprzyjaciele. Göring surowo zabronił Hansowi latania nad brytyjskimi lotniskami i zrzucania swoich beznadziejnych wiadomości. Hans na to gwizdał i kontynuował zrzucanie swoich wiadomości. Gardził szowinizmem narodowo-socjalistycznym i wyraźnie podkreślał, że nie walczy w imieniu Hitlera, bo ten tak szybko jak się pojawił, tak szybko zniknie. On walczył dla ojczyzny. Jego wyniki jednak ożywiały umysły berlińskich panów i postanowiono, że Hans może posłużyć jako genialny idol dla młodzieży. Propaganda cieszyła się nad wyraz z tego, jak się prezentował. Napawało wszystkich dumą, ilekroć pisały o nim gazety. Łezka się niejednemu w oku kręciła, kiedy puszczano z nim kroniki filmowe. Do tego na ogół pokoje niemieckich nastolatków miały plakat z jego wizerunkiem. Wszystko było perfekcyjne i idealne, za wyjątkiem chwili, kiedy otwierał usta. Jako buntownik z wyboru zawsze mówił, co mu ślina na język przyniosła. Najlepsze jeszcze przed nami, bo Hans spotkał się twarzą w twarz z samym Adolfem Hitlerem. Czy to zetknięcie z młodą gwiazdą Afryki Hitlerowi się podobało? Zaraz się przekonamy. W 1942 roku Adolf Hitler udekorował młodego Hansa krzyżem żelaznym z mieczami. Zaś kiedy wrócił do kolegów do Afryki, opowiadał im, jaki to z Hitlera świr. Legendarna ceremonia wręczenia krzyża żelaznego miała miejsce w Wilczym Szańcu. Tam zamiast włożyć galowy mundur, jak to wszyscy w towarzystwie Hitlera mieli w zwyczaju, Hans postanowił stawić się w wymiętolonym, wiszącym mundurze polowym w kolorze pustynnym. Miny obecnych były nietęgie, ktoś nawet spytał Hansa, skąd taki pomysł, na co młody odpowiedział, że chciał, żeby mu wygodnie było. Miał sposobność poznać osobiście podczas uroczystego bankietu i Hitlera, i Goebbelsa, i nawet Hermana Göringa. Ten, pytając go, czy to prawda, że ma na koncie już ponad 100 zdobyczy, Hans odpowiedział, czy ten pyta o samoloty czy kobiety. Następnie nieskrępowanie głośno skomentował, tak żeby Hitler czy Göring wyraźnie usłyszeli, że polakierowane paznokcie szefa Luftwaffe muszą oznaczać, że kocha się on w chłopcach. Hans Marseille nigdy specjalnie nie krył, że uważał Hitlera i jego bandę za błazeńską ekipę. Ale Hans, jak to Hans, nie poprzestał na tym. Do szczytów dochodzi podczas jeszcze kolejnego przyjęcia. Gospodarzem jest przemysłowiec profesor Messerschmitt. Rzecz jasna, jest Hitler ze swoją świtą i mając na względzie, że Hans potrafi świetnie grać na fortepianie, ten został poproszony o zagranie koncertu. Na co Hans, ależ owszem, czemuż by nie. Rozpoczął od klasycznego Beethovena, następnie oczarował zebranych Brahmsem, by rozczulić i wzruszyć odrobiną Chopina. Zachwytom, ochom i achom nie było końca, rzecz jasna, do czasu. Pamiętajmy o tym, że mowa jest ciągle o Hansie. Na koniec uderzył w najokropniejszą melodię, jaką mógł. Zagrał utwór jazzowy, znienawidzonego czarnoskórego pianisty, Scotta Joplina. Wszystkim hitlerowcom szczęki opadły, jak to się mówi, zatkało nazistowskie kakao. Zgniła muzyka amerykańskich czarnuchów nie była w smak Hitlerowi, który, zaznaczmy to wyraźnie, wściekły demonstracyjnie opuścił salę. O Hansie można by opowiadać dosłownie godzinami. Był bodajże najbardziej niepokornym i buntowniczym żołnierzem całej armii niemieckiej. Z opowieści wiadomo, że nie nadawał się do wojska, tak naprawdę nie nauczył się nawet przyzwoicie salutować. Dopuszczał się rażących wykroczeń, miał na koncie setki nagan, upomnień i długo nie awansował. Żeby sobie wyobrazić wykroczenie, to wystarczy posłuchać, co robił, kiedy mu się zachciało siku nad terenem Niemiec. Jakby nigdy nic, wylądował na środku autostrady i na oczach zszokowanych kierowców udał się w pobliskie zarośla. Potrafił zaliczyć córkę szefa miejscowego gestapo. Niejednokrotnie ukraść auto przełożonego po to, by pojechać na panienki. Wyrywał się z koszar tak długo, że żandarmeria musiała go wywlekać z rozlicznych burdeli. Jak go przełożony zdenerwował, ten potrafił wsiąść do samolotu, jego namiot ostrzelać. Nawet zdarzyło mu się przelecieć nad transporterem opancerzonym marszałka Rommla, niemalże strącając mu czapkę. Do tego miał więcej romansów niż zestrzeleń. Gościł w łóżkach gwiazd filmowych, córek VIP-ów III Rzeszy i nie tylko. Kobiety przysyłały mu do koszar butelki szampana, listy, rozbierane zdjęcia. Dla Hansa nie było granic. Uważny widz zwróci uwagę na fakt, że taka ilość numerów, przewinień i wykroczeń, czy czystego geniuszu i brawury, po pierwsze oznacza, że jest jakiś film fabularny do stworzenia na kanwie jego życia. Po drugie, oznacza, że z jakichś względów nie ponosił specjalnie odpowiedzialności za swoje zachowanie. Można powiedzieć, że dwa czynniki głównie determinowały, dlaczego Hans nie otrzymywał żadnej kary za swoje zachowanie. Po pierwsze, bardzo pomocny był fakt, że jego ojciec był generałem, Siegfried Marseille. Inni oficerowie przymykali oko na jego wybryki. Po drugie, jego niedoścignione zwycięstwa powietrzne były jego opoką. Dowództwo już nawet nie zwracało uwagi na jego często niesubordynację czy nagminne wybryki. Zamiast go zesłać na front wschodni, machali po prostu ręką. W 1942 roku, 30 września, odbywał rutynowy lot. Niestety doszło do awarii, a Hans zasiedział się w kokpicie. Chciał przede wszystkim dolecieć do terytorium Niemiec. Kiedy już wreszcie doleciał, katapultował się na tyle późno, że statecznik samolotu uderzył go w pierś i pachwinę. Nie był niestety w stanie pociągnąć zalinki spadochronu. Znaleziono go w pobliżu wraku samolotu ze zmiażdżoną czaszką. Największy as myśliwski II wojny światowej, Hans Marseille, zginął w wyniku głupiego wypadku lotniczego. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry, a jak nie, to dajcie kciuki w dół. Link do Discorda jest pod filmem i dzięki za oglądanie wszystkich reklam. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.